Będziemy dzisiaj dalej rozważać pierwsze wiersze pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, które są wprowadzeniem do tego długiego listu, w którym apostoł Paweł dotyka wielu trudnych zagadnień, problemów, z jakimi Kościół w Koryncie się zmagał i z którymi i współczesny Kościół się zmaga. Przeczytajmy pierwszych 9 wierszy. Paweł, powołany apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga, i Sostenes, brat, zborowi Boga w Koryncie, do tych, którzy są uświęceni w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na każdym miejscu, ich, a także i naszym. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu mojemu zawsze za was z powodu łaski Boga, która wam została dana w Chrystusie Jezusie, że we wszystkim zostaliście ubogaceni w Nim, we wszelkim słowie i we wszelkim poznaniu. Tak jak świadectwo Chrystusa zostało utwierdzone w was, tak też nie brakuje wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was aż do końca, jako nienagannych w dniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, przez którego zostaliście powołani do społeczności Jego Syna, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak jak ostatnio tutaj, rozważając te wiersze, widzieliśmy, jak apostoł Paweł przygotowywuje grunt pod te liczne napomnienia, które zamierza skierować do Bożego Kościoła w Koryncie. Jak skupia się na tym wszystkim, co dobre Bóg w ich życiu i w pośród nich uczynił, zanim przejdzie do tych trudnych kwestii. I dzisiaj chciałbym jeszcze razem z wami spojrzeć już nie tyle na tą wartość i potrzebę mówienia trudnych rzeczy w miłości, ale tego, na czym apostoł Paweł tutaj skupia się w tym fragmencie początkowym. Apostoł Paweł w tych wierszach pokazuje nam Boże dzieło, jakie wykonał w życiu tych grzeszników koryńskich. Wcześniej mówiliśmy o tle tego listu, patrząc na dzieje apostolskie i patrząc na historyczne zapisy z tamtych czasów. Widzimy miasto pogrążone w grzechu, tak jak wszystkie wielkie miasta. Jest wielu grzeszników i wiele grzechów, ale Korynt był w tamtym czasie dominującym w swym grzechu. Chociaż czasy jego świetności już dawno minęły, chociaż pogańskie świątynie leżały w ruinach, to jednak to odrodzone miasto, bo jest to stosunkowo młode miasto, do którego Paweł pisze po 100 latach od swojego zburzenia, 46 lat przed Chrystusem zostaje odbudowane i teraz jest rok 55-56, kiedy Paweł pisze ten list, a więc jest to stosunkowo młode miasto. Jednak te 100 lat wystarczyły, aby napłynęło tam wiele zła I niestety to miasto również wtedy nie szczyciło się dobrą opinią. Apostoł Paweł pierwszą rzeczą, którą ma się zająć w tym liście, pierwszym problemem, który trawił koryński zbór, było rozczłonkowanie tego zboru, podziały między braćmi i siostrami, wynikające z preferencji wobec pewnych nauczycieli słowa, wobec Bożych sług, którzy zostali użyci do założenia i budowania tego kościoła. Bóg powołał najpierw apostoła Pawła, który, jak widzieliśmy w Dziejach Apostolskich, w trudnych okolicznościach zakładał ten zbór i przez 18 miesięcy uczył tych młodych wierzących całej prawdy Bożej, wprowadzał ich w fundamenty chrześcijańskiej wiary i chrześcijańskiego praktycznego życia. Po jego wyjeździe Apollos, wielce uczony Żyd, nawrócony oczywiście na chrześcijaństwo, człowiek wielce światły, człowiek bardzo elokwentny, przemawiający z mocą Ducha Świętego, kontynuował tą pracę wśród Koryntian. I nie wiemy w jaki sposób, ale ewidentnie był też tam jakiś wpływ apostoła Piotra. Nie wiemy, czy Piotr osobiście znalazł się w Koryncie, czy też jacyś ludzie, poznawszy Piotra, przybyli do Koryntu i mówili: ho, ho, Paweł i Apollos to nic w porównaniu z Piotrem. I zaczęły się podziały. Jedni mówili: nie, 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 Paweł jest naszym duchowym ojcem, on nam zwiastował, to jest ten, którego Bóg użył, żeby ten zbór założyć, on jest najlepszy, jego się trzymajmy. Inni mówili: no nie, no, ale Paweł to tylko podstawy, to tylko fundament. Posłuchajcie Apollosa, ten to dopiero ma wiedzę, ten to dopiero ma zrozumienie, ten to wchodzi w takie głębie poznania i zrozumienia. My jesteśmy raczej Apollosowi. No i oczywiście ci, którzy trzymali się Piotra, którego inne imię jest Kefas. My jesteśmy Kefasowi. A w końcu byli tacy, którzy patrzyli na to wszystko i mówimy: my z wami nie chcemy nic wspólnego, my jesteśmy Chrystusowi. Pogubili się. Ich serca zamiast lgnąć do Chrystusa, którego i Paweł, i Apollos, i Kefas im zwiastowali, ich serca zaczęły lgnąć do nauczycieli i szczególnych kwestii, które ci nauczyciele podkreślali. Apostoł Paweł przypomina im, że są kościołem Boga. Pisze ten list do kościoła Boga, który jest w Koryncie. Nie są kościołem jakichś przywódców religijnych, nie są kościołem jakichś szczególnie obdarowanych, charyzmatycznych nauczycieli Bożego Słowa, ale są kościołem Bożym, są własnością Boga. To jest niezwykle ważne i dla nas dzisiaj, bracia i siostry. Nie jesteśmy kościołem Pawła Jurkowskiego, absolutnie nie. Nie jesteśmy kościołem jakiejś denominacji, chociaż póki co jesteśmy w denominacji formalnie. Nie jesteśmy kościołem, który należy do jakiegoś grona ludzi, którzy decydują, jak powinno się w kościele postępować i żyć i w co mamy wierzyć. Jesteśmy własnością Boga, który dał za nas swojego Syna, aby nas uczynić swoją i wyłącznie swoją własnością. Oczywiście każdy lokalny kościół, czy to w Koryncie, czy to w Rzymie, czy to w Efezie, czy w Wejherowie, tworzy pewną lokalną tożsamość. Tworzą się szczególne więzi między braćmi i siostrami, którzy się regularnie zgromadzają, aby wielbić Boga, aby poznawać Boga, aby służyć Bogu. I w tym sensie możemy mówić o Kościele Pana Jezusa Chrystusa w Wejherowie. W tym sensie możemy mówić o Kościele w Koryncie, w Efezie, w Filipii i gdziekolwiek indziej. Natomiast wszystkie te lokalne społeczności ostatecznie są własnością samego Boga i są Kościołem Boga. Są jednym ludem w Jezusie Chrystusie. Zauważcie, że apostoł Paweł, pisząc ten list, nie mówi do kościołów bożych w Koryncie, ale mówi do kościoła. Chociaż oni już się podzielili na różne frakcje, apostoł Paweł, pełen Ducha Świętego, patrzy na nich jako na jeden kościół, nie na kościoły. Jest, jak wiecie, idea tak zwanego kościoła lokalnego, którzy mają takie zrozumienie, że w każdym mieście powinien być formalnie tylko jeden kościół, że wszyscy chrześcijanie powinni się zjednoczyć i tworzyć jeden zbór, jedną społeczność i oczywiście to ma być ich lokalna społeczność. Nie sądzę, że jest to ściśle biblijne, że musimy wszyscy gromadzić się w jednym miejscu pod jednym szyldem i stanowić tego rodzaju jedność. Tylko dlatego, że mieszkamy w jednym mieście. Z różnych przyczyn może być to wręcz niemożliwe. W takim mieście jak nasze, gdzie jest nas stosunkowo niewielu, moglibyśmy to na siłę zrobić. Natomiast to, że na przykład my jesteśmy tutaj, a nasi bracia baptyści zgromadzają się kilkaset zaledwie metrów stąd, nie sprawia, że jesteśmy dwoma kościołami. Jeśli jesteśmy wszczepieni w Jezusa Chrystusa i oni, jeśli są wszczepieni w Jezusa Chrystusa, stanowimy jeden kościół. Jesteśmy napojeni tym samym duchem. To, że mamy w pewnych kwestiach odmienne zrozumienie, nie sprawia, że nie jesteśmy jednym kościołem. My tutaj zgromadzeni w pewnych sprawach mamy inne zrozumienie. I to nie czyni nas odrębnymi kościołami. Jeśli weźmiecie pod uwagę takie miasto jak Warszawa, w którym jest z 20 ewangelicznych kościołów, niektóre z nich liczą 600 osób. Są to duże społeczności i nawet dla nich jest to wyzwaniem, żeby mieć obiekt, w którym oni się mogą zgromadzić w takiej liczbie. Więc po pierwsze, dużo lepsze jest to, że są rozsiani po tak ogromnym mieście, w różnych miejscach, bo mają możliwość wpływu na większą liczbę ludzi, którzy są wokół. Ludzie mają bliżej, żeby przyjść na nabożeństwa. Gdyby się scentralizowali i znaleźli się w jednym centralnym miejscu, musieliby ogromny obiekt wynajmować czy nabyć, na który ich prawdopodobnie nie stać i wszyscy musieliby podróżować wielkie odległości, żeby się dostać na nabożeństwa. A więc nie widzę problemu w tym, że gromadzą się w wielu różnych miejscach, jeżeli kochają Pana Jezusa Chrystusa i kochają siebie braterską miłością, stanowią jeden kościół. I można mówić o Kościele Bożym w Warszawie, o tych wszystkich, którzy należą do Pana Jezusa Chrystusa. I to jest też istotne w tym dzisiejszym dążeniu do jedności. Jedności, która jakże często ma się opierać na czymś zewnętrznym, a więc na jednym budynku, w którym się zgromadzamy, na jednym przywódcy czy reprezentancie tego kościoła, jednym credo, pod którym wszyscy się podpiszemy, jakiejś organizacyjnej jedności. To wszystko nie jest w stanie zjednoczyć prawdziwie Kościoła. To, co nas jednoczy, to nasza jedność z Jezusem Chrystusem, jako naszym Panem. Jeśli Jezus Chrystus jest naszym Panem, to jesteśmy jedno. Nawet nie musimy tworzyć tej jedności, nie musimy zabiegać o tą jedność. Ona jest nam darowana w Jezusie Chrystusie. To, co mamy robić, to ją pielęgnować. To cieszyć się z tego, że jesteśmy jedno, miłować braci, służyć jedni drugim, napominać jedni drugich, wspierać jedni drugich. Natomiast przez naszą jedność z Chrystusem stanowimy jedność. I o taką jedność Pan Jezus się modlił. O jedność w Nim i w Jego prawdzie, w Jego słowie. To jest jedność, która jest nam darowana. Natomiast te wszelkie próby zjednoczenia Kościoła z tymi, którzy nie mamy pewności, czy należą do Pana Jezusa Chrystusa, z tymi wszystkimi, których życie i praktyka budzi nasz niepokój, budzi nasze obawy, wszelkie próby zjednoczenia tego i zapspięcia tego w jakiś jeden organizm wcześniej czy później skończą się fiaskiem. I na przestrzeni wieków kończyły się fiaskiem. Nasza jedność nie jest jednością organizacyjną. Jest jednością duchową, wynikającą z naszej jedności w Chrystusie. Oczywiście, na tyle, ile możemy, pragniemy, by nasze więzi z tymi wszystkimi, którzy kochają i wzywają imienia Pana Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, były jak najbliższe. I powinniśmy dokładać starań, aby nawiązywać jak na możliwie najbliższe relacje ze wszystkimi, którzy kochają Pana Jezusa Chrystusa i wzywają Jego imienia na każdym miejscu. Natomiast do tego nie potrzebujemy jakiejś formalnej organizacji. Do tego nie potrzebujemy jakichś person, które będą to nadzorowały i to kierowały i tym wszystkim się chlubiły, że coś takiego reprezentują i nad czymś takim zarządzają i stoją. To są twory ludzkie. Kościół w swej naturze jest jeden. Wszyscy wierzący są gałęziami wszczepionymi w jeden krzew winny, którym jest sam Pan Jezus Chrystus. Wszyscy jesteśmy częściami, organami jednego ciała, którego głową jest Pan Jezus Chrystus. Kościół nie jest ani organizacją, ani klubem, ani jakiegokolwiek rodzaju stowarzyszeniem. Kościół jest społecznością świętych, wybranych z tego świata, oddzielonych od tego świata i przeznaczonych dla Boga. I tutaj myślę, że warto też zatrzymać się na chwilę nad zasadniczą różnicą między tym widzialnym Kościołem, czyli tymi wszystkimi, którzy deklarują się jako wierzący w Jezusa Chrystusa, między tymi wszystkimi, którzy formalnie należą do jakichś kościołów czy religijnych grup społeczności, a między tymi, którzy prawdziwie są Kościołem Boga Żywego. W Koryncie byli tacy, o których apostoł Paweł mógł powiedzieć: jesteście świątynią Bożego Ducha. Byli tacy, których mógł nazwać poświęconymi w Jezusie Chrystusie. Ale w tym samym kościele, w tym samym zborze w Koryncie byli tacy, których nazywał cielesnymi, żyjącymi według ciała, nie mającymi ducha. W jednym zborze byli tacy i tacy. Pan Jezus, mówiąc o swoim królestwie, mówił o tych, którzy są ziarnem i o tych, którzy są w gronie wierzących, ale nie są ziarnem, są obcym nasieniem, są konkolem, są chwastem, którzy nie mają ducha, którzy są zmysłowi, którzy nie kierują się Duchem Świętym w swoim życiu, ale kierują się tym wszystkim, czym kierują się ludzie tego świata. są ludzie tego świata, którzy się nie utożsamiają z Kościołem, którzy utożsamiają się z jakimiś innymi filozofiami, religiami, ale są ludzie, którzy są równie nieodrodzeni, ale którzy się utożsamiają z Kościołem, którzy biorą udział w życiu Kościoła, ale Kościołem nie są. I to musimy rozumieć, że nie wszyscy, którzy mówią Panie, Panie, są prawdziwie uczniami Jezusa Chrystusa, są dziećmi Bożymi. Nie każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, prawdziwie narodził się z Jego Ducha i jest Jego dzieckiem. Jak Słowo Boże nam mówi, my sami mamy poddawać siebie próbie, czy jesteśmy wierzący. Musimy weryfikować nasze życie. Musimy ciągle badać siebie i upewniać się, że trwamy w Chrystusie. Nie poddawać się tej głupiej, współczesnej filozofii Kościoła, w której jakaś formalna przynależność cokolwiek znaczy przed Bogiem. To, że jesteśmy zapisani w jakichś kościelnych, ziemskich księgach, nie jest równoznaczne z tym, że nasze imiona są zapisane w Księdze Życia, a to stanowi o tym, czy jesteśmy prawdziwie Kościołem. Kiedy spojrzycie na pole pszenicy, na pierwszy rzut oka wydaje się, że to sama pszenica, ale jeśli zaczniecie się dokładniej przyglądać, to dostrzeżecie tam też inne rośliny, które nie są pszenicą, a jednak całe to pole nazwiemy polem pszenicy, chociaż rosną tam też inne rośliny. Podobnie o Kościele w Koryncie można mówić jako o Kościele Bożym, chociaż rosną tam synowie złego, chociaż są tam ci, którzy się nie opamiętali, którzy nigdy nie pokutowali prawdziwie ze swoich grzechów, którzy nadal są cieleśni i żyją według ciała, chociaż pozornie wyglądają tak samo jak inni. Mówią tym samym językiem, zachowują się w zgromadzeniu tak samo jak wszyscy inni. Ale Bóg, który zna serca, wie, którzy są Jego. Zna Pan tych, którzy są Jego. I bracie i siostro, jakże ważne jest, byśmy upewniali się o tym, czy prawdziwie należymy do Jezusa Chrystusa, czy jesteśmy zrodzeni z Jego Ducha, czy nasze życie jest życiem poświęconym Panu Jezusowi Chrystusowi, czy my żyjemy według ciała, czy żyjemy według Ducha, czy różnimy się dramatycznie od ludzi, którzy są wokół nas, czy różnimy się tylko tym, że oni chodzą do katedr i do jakichś tam budynków przypominających bardziej w zrozumieniu Polaków Kościół, a my w takim oto niekościelnym miejscu się zgromadzamy. Jeśli to jest jedyna różnica, to zdecydowanie za mało. Nie to, gdzie się zgromadzamy, stanowi o tym, kim prawdziwie jesteśmy. To oczywiście może świadczyć o tym, tak, że jesteśmy tu, a nie tam. Ale samo bycie tutaj czy w podobnych miejscach nie jest gwarantem tego, że jesteśmy Kościołem. Kościół ma za zadanie dbać o czystość, dbać o to, aby w Kościele nie było tych, którzy żyją w jawnym grzechu i którzy nie chcą się z jawnego grzechu opamiętać. A więc z jednej strony, jak zobaczymy też to w tym liście, są sytuacje, w których mamy prawo jako Kościół usunąć spośród siebie ludzi, którzy chcą bezbożnie postępować i nie chcą się ze swojego grzechu opamiętać. Z drugiej strony jesteśmy przestrzegani przed tym, aby pochopnie nie wyrwać ziarna z plewami. Pan Jezus, kiedy mówi tę przypowieść o ziarnie i konkolu, o dobrym ziarnie, o dobrym zbożu i konkolu, przestrzega przed wyrywaniem konkola przedwcześnie, przed czasem żniwa. Mówi, że to stanie się w dniu ostatecznym, kiedy sam Bóg oddzieli tych, którzy są Jego ziarnem, od tych, którzy są konkolem. I musimy się strzec, aby pochopnie nie osądzić i pochopnie nie odrzucić tych, którzy są prawdziwie wierzącymi, chociaż są dalecy od doskonałości. A takimi my wszyscy jesteśmy. Gdyż wszyscy zdążamy do doskonałości, która jest w Panu Jezusie Chrystusie. My wszyscy jesteśmy w procesie uświęcania, chociaż zostaliśmy już oddzieleni od tego świata i przeznaczeni do Chrystusa, dla Chrystusa, to nadal w naszym życiu następuje ciągły proces uświęcenia. Wciąż wychodzą z nas rzeczy, które wymagają pokuty, wymagają Bożej pracy w nas, Bożego wyzwolenia, Bożego oczyszczenia. A więc tutaj potrzeba nam naprawdę wielkiej Bożej mądrości, aby z jednej strony nie idealizować Kościoła do takiego stopnia, że tylko to, co jest doskonałe i bezbłędne i nieskalane, jest Kościołem, z drugiej strony, aby nie popaść w taką skrajność, w której wszystko jest dozwolone, bo wszyscy jesteśmy niedoskonali, wszyscy jesteśmy grzeszni i wszystko ujdzie w Kościele. Nie. Jak będziemy czytali ten list, zobaczymy, że są pewne granice. I podstawą wyznaczania tych granic jest postawa człowieka wobec grzechu. Czy człowiek chce usprawiedliwiać swój grzech? Czy człowiek chce, aby inni tolerowali jego postępowanie? Czy człowiek skonfrontowany z grzechem jest gotów z nim walczyć? Jest gotów się do niego przyznać, jest gotów go wyznać i jest gotów podjąć wszelkie staranie, by z łaską Bożą, z pomocą Bożą przezwyciężyć grzech. To jest ta różnica między ludźmi, którzy są ziarnem, a tymi, którzy są konkolem. Ludzie nieodrodzeni miłują grzech. Oni mogą wstydzić się grzechu, kiedy wyjdzie na jaw. Oni mogą nawet żałować pewnych grzechów, bo ponoszą bolesne konsekwencje swoich grzechów. Ale nie ma w nich obrzydzenia i nienawiści i determinacji walki z wszelkim grzechem. Człowiek odrodzony, który narodził się z Boga, jak mówi Jan, nie grzeszy. I tam używa takiej formy, która oznacza nie trwa w grzechu, nie nurza się w grzechu, nie jest w stanie trwać w grzesznym stanie. Człowiek, który narodził się z Boga, walczy z grzechem, pokutuje z grzechem, z grzechu, odwraca się od niego i szuka łaski Bożej, która przynosi oczyszczenie i wyzwolenie. Apostoł Paweł wskazuje Koryntianom na fundament, na jakim każdy zbór jest założony. Jest to fundament łaski Boga. Jeżeli założymy jakikolwiek kościół na innym fundamencie niż łaski Boga okazanej nam w Jezusie Chrystusie, w tym, czego Pan Jezus Chrystus dokonał dla nas, jeżeli położymy ufność w naszych staraniach, w naszych dobrych uczynkach, w naszym pozbyciu się pewnych złych rzeczy z naszego życia, w naszym chociażby poświęceniu się jakiejś religijnej sprawie, pojechaniu na misję, oddaniu wszystkich pieniędzy dla biednych, jakiekolwiek z tych rzeczy, jeśli one staną się fundamentem, na którym budujemy Kościół, i na którym jakikolwiek członek Kościoła czuje się, że jest godny, by zbliżyć się do Boga, jesteśmy w tragicznym położeniu. I wiele kościołów na przestrzeni wieków popełniło ten błąd. Odeszło od zbawczej łaski, która jest nam darowana darmo w Jezusie Chrystusie, którą jedyne, co możemy zrobić, to w pokorze przyjąć. Nie upatrując niczego godnego w sobie samych, ale upatrując całe nasze zbawienie i całe nasze życie w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. To jest fundamentalna kwestia. Zauważcie, jak tutaj w tych miejscach apostoł Paweł podkreśla łaskę Bożą. Na samym początku, w wierszu trzecim, mówi: łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. I kolejny wiersz. Dziękuję Bogu zawsze za was. Za co? Za łaskę Boga, która wam jest dana w Jezusie Chrystusie. I dalej, kiedy mówi o tym, czym oni zostali ubłogosławieni, co oni otrzymali, to jak to nazywa? Nazywa to darem łaski. Łaska została im darowana i oni są ubłogosławieni we wszystko, że wszelkie słowo, wszelkie poznanie, ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w nich, tak iż nie brak wam czego? Żadnego daru łaski. To są bardzo ważne słowa tutaj w tych kilku wierszach. Zauważcie, trzykrotnie łaska jest podkreślona. Z jednej strony Paweł modli się dla nich o łaskę, z drugiej strony mówi, że łaska im została darowana i że wszystko, co posiadają, to są dary łaski. Czyli nie ma w tym żadnej ich zasługi. Nie ma w tym niczego, co by im się należało. Ale to wszystko otrzymali, dlatego że Bóg jest tak dobry. Dlatego że Bóg jest tak hojny, że okazał im tak wielkie miłosierdzie i pozwolił im być uczestnikami tego wszelkiego dobra i bogactwa w Jezusie Chrystusie, darmo, z łaski. I jeśli, bracie i siostro, to do nas głębiej dotrze, ja wierzę, że wszyscy, jak tu jesteśmy, wielokrotnie o tym słyszeliśmy i w jakiejś mierze podpisujemy się pod tym zbawieniem z łaski. Ale jakże ważne jest, byśmy w tej łasce trwali, byśmy rozumieli, że moje życie dzisiaj, teraz, jest nadal życiem z łaski. Jeśli Pan odjąłby ode mnie swoją łaskę, jestem zgubiony. Nie dam rady o własnych siłach, nie utrzymam się, nie wytrwam. To Jego łaska nie tylko zbawiła mnie, ale Jego łaska prowadzi mnie. Jego łaska strzeże mnie i tylko z łaski stanę przed Jego tronem. Jeśli masz tę łaskę w swoim życiu, jeśli pojmujesz, że wszystko, co masz, jest darem Bożej łaski, nie będziesz się wynosił nad drugiego człowieka. Nie będziesz się uważał za kogoś lepszego. Nie będziesz sobie nic przypisywał, ale rozumiał, że jesteś nędznikiem, który z łaski Bożej jest tym, kim jest, podniesiony do pozycji dziecka Bożego. I z tego płynie prawdziwy pokój. Tylko łaska jest źródłem pokoju w naszym życiu. Jeśli twoje chrześcijańskie życie jest zbudowane na twojej przynależności gdzieś, jeśli twoje chrześcijańskie życie jest zbudowane na tym, co ty czynisz, będziesz ciągle miał niepokój, bo to, gdzie należysz, okaże się być nie takie doskonałe, jak sobie na początku wyobrażałeś. Okaże się, że tu są błędy, tam są babole, tu jakieś dziwne rzeczy. I się rozczarujesz. Jeżeli twoje życie chrześcijańskie opiera się na tym, co ty jesteś w stanie dać i wyprodukować, przekonasz się o swoich wielkich ograniczeniach i swoich błędach i swoich potknięciach i popadniesz w rozpacz nad sobą samym i nad tym, kim jesteś i co Bogu tak naprawdę masz do zaprezentowania. Ale jeśli pokładasz ufność w tym, co Pan Jezus Chrystus dokonał, nigdy się nie zawiedziesz, nigdy się nie rozczarujesz, nigdy nie będzie w nim niczego, co byłoby powodem twojego wstydu czy powodem twojego rozczarowania. I to musi być fundament każdego zdrowego, Bożego Kościoła. Boża łaska. Jesteśmy tym, kim jesteśmy, z łaski Bożej. Czy jesteś uczestnikiem łaski? Czy wiesz, że nie masz nic, co byś mógł Jemu dać? Czy wiesz, że w twoim ciele nie mieszka nic dobrego? Czy przystępujesz do Boga, czy zbliżasz się do Boga na podstawie tego, co Pan Jezus Chrystus dla ciebie uczynił? powiem wam, że wieczerza pańska jest pewnym sprawdzianem tego w naszym życiu. Jeżeli nie przystępujesz do wieczerzy pańskiej, dlatego że czujesz się winny, dlatego że nie spełniasz Bożych oczekiwań, tak jak uważasz, że powinieneś je spełniać, nie polegasz na łasce. Polegasz na tym, co jesteś w stanie dać. Polegasz na tym, co jesteś w stanie zrobić. I siedzisz obarczony swoją winą, zamiast świętować łaskę Pana Jezusa Chrystusa i Jego zbawienie, które jest ci dane darmo. Jeśli tylko wierzysz, jeśli tylko gotów jesteś ugiąć swoje kolana i powiedzieć: zmiłuj się nade mną grzesznym, wybacz mi, oczyść mnie, przyjmij mnie. Jeśli przyjmujesz zbawienie, które jest darowane ci z łaski, wszelkie twoje przestępstwa, wszelkie twoje błędy, wszelkie twoje niedoskonałości są przykryte krwią Pana Jezusa Chrystusa i w tobie jest prawdziwy żal, w tobie nie ma jakiejś obłudy żalu, ale jest prawdziwy, szczery żal nad tym wszystkim, co jest złe. Ale wiesz, że możesz zbliżyć się do Boga, nie dlatego, że jesteś doskonały, nie dlatego, że już nic złego nie czynisz i nie mówisz, nie myślisz, ale dlatego, że jesteś zbawiony z łaski. I to daje pokój, pokój, który przewyższa zrozumienie. To łaska jest fundamentem pokoju w naszych sercach, pokoju z Bogiem i pokoju w Kościele. Człowiek, który otrzymał łaskę, nie jest człowiekiem, który będzie się dzielił z innymi, którzy są uczestnikami łaski. To nie jest w naturze człowieka, który został obdarowany łaską. Człowiek, który zbliżył się do Boga dzięki darowanej mu łasce, jest człowiekiem pokoju. Wie, że to jest brat i siostra, którzy mają swoje problemy, mają swoje wady, mają swoje zmagania, ale oni też są uczestnikami tej łaski, która mi została okazana. I Pan Jezus mówi, że ten, któremu wiele przebaczono, wiele miłuje. I problem jest w tym, że wielu z nas, czy może niektórzy z nas, nie rozumieją, jak wiele zostało nam przebaczone. Nie rozumieją, w jak tragicznym położeniu się znajdowaliśmy. I gdzieś cały czas żyjemy w pewnej iluzji poczucia jakiejś własnej jednak godności. Mówiąc o własnej godności, mam na myśli godność, którą posiadaliśmy, zanim zostaliśmy podniesieni przez Boga do godności dzieci Bożych. Bo to wielka godność. Faktycznie w Jezusie Chrystusie mamy wielką godność. Ale jeżeli gdzieś okłamujesz siebie, że jesteś wart i jesteś godny i jest w tobie jednak coś, co Pan Bóg musiał zawsze doceniać i zauważyć. I nie rozumiesz, że to wszystko było totalnie skażone. Jakkolwiek mogło być dobre, było skażone i nie nadawało się do tego, by wielbić Boga, by podobać się Bogu, by mieć znaczenie w oczach Bożych. Jeżeli na to jesteś ślepy czy ślepa, stąd może rodzić się twoje poczucie wyższości nad innymi. Stąd może się rodzić twoje poczucie, że ty z tym czy z tamtym, o wam tym nie chcesz mieć w Kościele Bożym relacji. I tutaj musimy naprawdę badać nasze serca. Badać nasze serca, by nie usprawiedliwiać tego grzechu, oddzielenia się od tych, którzy są zrodzeni z Boga, którzy mają problemy, mają wady, mają niedoskonałości, ale są zrodzeni z Boga. Są w tym procesie Bożego uświęcania, tak jak my. I jeśli dostrzegasz w swoim sercu jakąś niechęć do brata, do siostry, wzywam cię, abyś wrócił do źródła łaski, abyś przyjrzał się, co Bóg tobie przebaczył, jak wielki dług tobie darował. Abyś nie trzymał tego brata, który ci winien jest 100 denarów, kiedy Bóg ci przebaczył tysiące, miliony. Dług, którego nigdy nie byłeś w stanie spłacić. Na koniec zauważmy, jak w tym fragmencie apostoł Paweł sprowadza Koryntian do centralności Pana Jezusa Chrystusa w naszym życiu. W tych 9 wierszach 9-krotnie w różnych formach pada Pan Jezus Chrystus. W wierszu 2 jesteśmy Kościołem Boga uświęconym w Jezusie Chrystusie i nasza jedność jest przez Jezusa Chrystusa. W wierszach od 4 do 6 czytamy o tych wszystkich Bożych darach, które pochodzą od Boga przez Jezusa Chrystusa. I wiersz 8 mówi nam, iż nasza wytrwałość do końca w wierze jest zależna od Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli w Kościele stracimy z oczu centralność Pana Jezusa Chrystusa, przez którego mamy przystęp do Boga, przez którego mamy pokój z Bogiem, przez którego może płynąć w nas życie Boże. Jeśli stracimy go z oczu, a postawimy w Kościele ludzkie sprawy, nasze potrzeby, nasze oczekiwania, nasze problemy, czy też, tak jak tutaj, pozytywne rzeczy, Bożych nauczycieli, Boże narzędzia, którymi Bóg się posługuje, jakieś doświadczenia, przeżycia, cuda, cokolwiek odwróci nasz wzrok od Chrystusa, spowoduje bolesne konsekwencje. Jakkolwiek te wszystkie dobre Boże dary są cenne i dobre i winniśmy dozgonnie za nie dziękować, nigdy, przenigdy nie mogą przesłonić nam tego, który jest ich źródłem, który jest ich dawcą, który pomaga nam we właściwy sposób z nich skorzystać ku naszemu błogosławieństwu. Zauważcie, że w Koryncie to, czym oni zostali obdarowani, stało się źródłem problemów. Nawet dary Ducha Świętego, przez to, że odwrócili swój wzrok od Chrystusa i Jego chwały, a zaczęli koncentrować się na samych darach, stały się źródłem chaosu, stały się źródłem jakichś nadużyć, zgorszenia. Wieczerza Pańska, czas, w którym winniśmy dziękować za zbawienie, stała się przyczyną pogardzania braćmi. Stała się przyczyną tego, że ludzie tak się na sobie koncentrowali i tak się cieszyli, że jedni wychodzili pijani. Do tego może doprowadzić odwrócenie wzroku od tego, co jest centralne, co jest najważniejsze. Apostoł Paweł robi wszystko, żeby zwrócić ich wzrok na Jezusa. Aby patrzyli na tego, który jest źródłem wszelkiego błogosławieństwa w ich życiu i od którego zależy właściwe wykorzystanie tego dobra i ostateczne stanięcie przed obliczem Boga w pokoju, w radości. Koryntianie byli ludźmi, którzy zostali obdarowani łaską, ale w ich życiu brakowało praktycznego wyrazu tej łaski. Oni zostali zakorzenieni w Chrystusie, ale przez to, że gdzieś te ich relacje z Chrystusem się rozluźniły, nie wydawali owocu, który płynie z relacji z Chrystusem. I dzisiaj w Kościele słyszę takie wyjaśnienia dotyczące tragicznych rzeczy, które dzieją się w Kościele, że jesteśmy pozycjonalnie w Chrystusie. Czyli wierząc w Niego, nasza pozycja jest pozycją doskonałości w Jezusie Chrystusie. Natomiast nasze życie odbiega od tej pozycji, bo jesteśmy w naszym życiu poza Chrystusem. Jakoś nie bardzo jestem w stanie to pogodzić z tym, co czytam w Słowie Bożym. Jeśli tak jest, że pozycjonalnie jesteśmy gdzieś indziej, a praktycznie jesteśmy gdzieś indziej, to co nam daje w ogóle taka pozycja? Czy nie powinno być tak, że będąc umieszczeni w Chrystusie i zanurzeni w Chrystusa, mamy wydawać owoce, które są dowodem tego, że jesteśmy w Chrystusie. A jeśli wydajemy jakieś inne owoce, to znaczy, że nasza pozycja się zmieniła. Trudno mi jest wierzyć w taką pozycjonalność w Chrystusie, w której jestem całkowicie doskonały i sprawiedliwy, która nie ma wyrazu w moim praktycznym życiu. Rozumiem, że te błędy, te problemy, te zmagania wynikają z mojej walki, z moją słabością w ciele. Ale owoc musi być. Ta sprawiedliwość darowana w Jezusie Chrystusie musi się wyrażać w sprawiedliwości mojego życia. W przeciwnym wypadku żyję w jakiejś iluzji, w jakiejś duchowej schizofrenii, w której mam jakieś dwie osobowości. Jeśli jesteś w Chrystusie, to jak czytaliśmy ostatnio, winieneś postępować tak, jak On postępował. Jeżeli należysz do Boga i jesteś dzieckiem Boga, to musisz żyć życiem godnym Boga, co znaczy odwzorowującym charakter Boga. I to jest konieczność dla każdego z nas i to jest kierunek, w którym każdy z nas musi zdążać. I nie możemy godzić się z jakimś rozdwojeniem naszej pozycji od naszego praktycznego życia. Te rzeczy muszą ze sobą współgrać. Jedno musi się z drugim zazębiać. Chrześcijanie to ludzie, których życie jest zbudowane na łasce, w Bożym pokoju i którzy wyrażają to w ciągłej modlitwie. Zauważcie, apostoł Paweł tutaj używa takiego wyrażenia, którzy wzywają imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa na każdym miejscu. To jest charakterystyczna cecha prawdziwych chrześcijan. Wzywanie imienia Pana Jezusa Chrystusa na każdym miejscu. Chrześcijanin to człowiek, który się modli, który przychodzi do Boga przez Jezusa Chrystusa, który wie, że ma ciągłą społeczność z Bogiem, gdziekolwiek jest, cokolwiek robi, czymkolwiek się zajmuje, jest w Jezusie Chrystusie i wzywa wszędzie, na każdym miejscu Jego imienia. Jego serce lgnie do Boga, Jego serce przychodzi z troskami do Boga, Jego serce składa te różne wyzwania życiowe do Boga. Wszędzie, na każdym miejscu wzywa imienia Pana Jezusa Chrystusa. Korzysta z tej łaski, która jest mu darowana w Jezusie Chrystusie. Ci wszyscy, którzy bojąc się o chwałę Boga Ojca, umniejszają chwały Bożego Syna, sami siebie pozbawiają tego życia, które jest w Jezusie Chrystusie obficie nam darowane. I nie ma go nigdzie indziej. Jezus mówi, że w nim musimy trwać i że chwaląc Jego, chwalimy Ojca. Trwając w nim, trwamy w Ojcu. Wywyższając, tak jak dzisiaj Adam czytał z Księgi Objawienia, na tronie siedzi święty i niewidzialny Bóg i baranek. Te postacie czczą tego Boga i baranka, oddają cześć temu, który siedzi na tronie i barankowi. I nie ma tu żadnej rywalizacji, nie ma tu żadnego umniejszania jeden drugiemu, nie ma tu preferowania jeden nad drugiego. Jest jedność Boga, która nam została objawiona w Jezusie Chrystusie i mamy pełnię w Nim, pełnię Ojca i pełnię Ducha, pełnię Boga w Jezusie Chrystusie. I człowiek wierzący jest człowiekiem, na którego ustach jest z wielką czcią i miłością wypowiadane imię Pana Jezusa Chrystusa. I tutaj muszę się zatrzymać i mam nadzieję, że z pomocą Bożą udało mi się w miarę wyczerpać przekaz tego fragmentu. Pozwólcie, że jeszcze na koniec przeczytam te dwa ostatnie wiersze, które pokazują nam, gdzie jest koniec naszej wiary. Podkreślałem początek i drogę, ale te ostatnie wiersze mówią też, gdzie jest finał. Wiersz 7 mówi o tym, iż oczekujemy objawienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to Pan Jezus Chrystus utwierdzi nas aż do końca, tak iż będziemy bez nagany w dniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który nas powołał do społeczności swego Syna, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Ja tu zmieniłem was na nas, tak? Dlatego, żebyśmy to odnieśli do siebie. Paweł pisze o tym do Koryntian, ale jest to uniwersalne słowo do wszystkich, którzy są w Jezusie Chrystusie. Nasza ufność na jutro musi być tak samo położona w Jezusie Chrystusie, jak ufność, którą położyliśmy w dniu, kiedy postawiliśmy pierwszy krok na tej nowej drodze. Tak jak przyjęliście Chrystusa Pana, tak w Nim chodźcie, tak w Nim trwajcie. A On sam utwierdzi was, umocni was, ustrzeże was, tak iż będziecie bez nagany. Staniemy przed Bogiem, jeśli w Nim będziemy trwać, jeśli Jego się będziemy trzymać, kiedy staniemy przed Nim w dniu wielkiego sądu, nie będzie żadnej nagany, żadnych negatywnych słów, ale tylko pochwała za wiarę i wytrwałość w Jezusie Chrystusie. Nagroda za wszelkie dobre dzieła, których dokonaliśmy tutaj. I Paweł mówi, to Bóg jest wierny. My nie jesteśmy wierni, my niejednokrotnie zawodzimy, my niejednokrotnie okazujemy się niewierni, ale Bóg, który nas powołał, jest wierny i też ufamy, że On tego dokona. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany Ojcze, dziękujemy za bogactwo Twojego słowa, za Twoją prawdę, która porusza nas, która zmienia nas, która napełnia nas radością i pokojem, kiedy ją przyjmujemy i w niej chcemy żyć, prawdziwie wielbiąc Ciebie, wywyższając Ciebie, radując się Tobą, chlubiąc się Tobą i Twoim krzyżem, Twoim dziełem zbawienia, Twoją łaską, która jest nam w wielkiej obfitości udzielona. Pragniemy żyć, oczekując Twojego przyjścia w chwale, Twojego Królestwa Sprawiedliwości, wiecznej nagrody i wiecznej radości. Ciągle patrząc na Ciebie, ciągle przychodząc do Ciebie z wszelkimi problemami, które się pojawiają w naszym życiu, wiedząc, że u Ciebie jest nasze zbawienie, nasz ratunek, nasza pomoc. Ty, Panie, nie jesteś tylko początkiem, ale jesteś i końcem. Jesteś alfą i omegą i jesteś drogą, po której zmierzamy od początku do końca. Pomóż nam na nowo dzisiaj odświeżyć tą świadomość Twojej wielkiej łaski, rozkoszować się Twoją łaską i patrzeć na innych oczyma Twojej łaskawości. Strzeż nas, Panie, od podziałów z tymi, którzy miłują Ciebie. Strzeż nas od podziałów z tymi wszystkimi, którzy należą do Twojego Królestwa. Ucz nas miłować braci i siostry i tępić w naszych sercach wszelką dumę, wszelką pychę, wszelką wyniosłość, wszelkie zarozumialstwo. Wykorzenić z naszych serc wszelkie zranienia, wszelką gorzkość. To wszystko, czym zostaliśmy gdzieś pokiereszowani w tych naszych ludzkich interakcjach. Ulecz nas, Panie. Ulecz nasze serca i ucz nas kochać, tak jak Ty nas miłujesz, którego tyle razy zawiedliśmy, którego tyle razy zraniliśmy, którego tyle razy oszukaliśmy, a jednak Ty w swej miłości nie dajesz za wygraną, ale przebaczasz, oczyszczasz, odnawiasz i dajesz bliskość z Tobą. Pomóż nam też budować i pielęgnować tą bliskość w Twoim Kościele. Amen.